podwieczorek mistrzów.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest legendarny polski pianista Andrzej Ratusiński. Legendarny, aczkolwiek dość długo nieobecny na polskich estradach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam naszych słuchaczy.
W tej chwili ukazała się płyta, która zawiera przekrój nagrań mistrza, które pozostawił po sobie w polskim radiu. I ta płyta w pewnym sensie jest pretekstem takim swoistego rodzaju powrotem mistrza na krajową scenę, bo opuścił pan, panie Andrzeju, opuścił pan Polskę w roku 1982, czyli uciekł pan po prostu.
Tak, no i właśnie tak zostałem potraktowany przez ówczesne polskie władze, jako ten, który w ówczesnej nomenklaturze nazywało nielegalnie opuścił kraj. To się oczywiście wiązało z poważnymi konsekwencjami.
Z tym, że pana nie grano w ogóle, mimo że tych nagrań było sporo. Jak tak, już mówiłem, 120.
Tak, po prostu zrobiono ze mnie martwą duszę.
Studiował pan w Akademii Muzycznej w Warszawie u legendarnej profesor Margherity Trombini-Kazuro. Czy czuje się pan w pewnym sensie potomkiem Franciszka Liszta? Bo biorąc pod uwagę koneksję pani profesor, tak może być.
Pani profesor Margherita Trombini-Kazurowa była uczennicą Giovanniego z Gambatiego w włoskiej uczelni Akademii di Santa Cecilia w Rzymie. Natomiast Giovanni Sgambati, jej mistrz, był bezpośrednio uczniem samego Franciszka Liszta, więc ta moja muzyczna proweniencja prowadzi od Franciszka Liszta przez Giovanniego Sgambatiego i panią profesor Kazurową, czyli jestem prawnukiem muzycznym samego Franciszka Liszta.
Stąd też na tej płycie pojawiają się kompozycje Franciszka Liszta, zarówno oryginalne, jak i też jego transkrypcje utworów Jana Sebastiana Bacha. Ale ma pan w swoim życiorysie również jedną postać, która właściwie nie dopuszczała, wręcz niechętnie współpracowała z innymi pianistami, niechętnie udzielała lekcji. To legendarny Władimir Chorowic. Jak to było?
Tak. Było to tak, że zawdzięczam ten kontakt z Chorowicem Wandzie Wilkomirskiej, która była zaprzyjaźniona z prywatnym sekretarzem Chorowica, niejakim Polem, i w czasie któregoś z jej pobytów w Nowym Jorku ona temu Polowi podarowała z prośbą o przekazanie tej płyty Chorowicowi moją pierwszą płytę, właśnie gdzie były utwory Franciszka Liszta, oryginalne i transkrypcje. I w ten sposób moja płyta dzięki Wandzie Wilkomirskiej trafiła w ręce wielkiego Władimira Chorowica. I on zgodził się na spotkanie. Jest to wielkie, kolosalne wyróżnienie dla mnie. Pomijając już, jakim to strasznym, pięknym przeżyciem, ale powiązanym jednak z ogromną tremą, było to w moim życiu, więc
chciałoby się zapytać, co na to tak, żona Chorowica, która bardzo pilnowała, żeby mistrz zbytnio się nie udzielał.
Ona rzeczywiście musiała też wyrazić na to zgodę, natomiast ja miałem tylko konsultacje, ale w konsultacje z nim
chciałoby się powiedzieć, aż
tak, zmieniły mój światopogląd muzyczny, jeśli tak mogę powiedzieć.
No to wyjątkowe zdarzenie, bo też miał pan konsultacje z Arturem Rubinsteinem. Pojawia się w pana życiorysie wielki kubański pianista Jorge Bolet.
Jorge Bolet, tak.
Także jest tego naprawdę sporo. A skoro wspomniał pan o Wandzie Wilkomirskiej, to myślę, że warto w tym momencie także powiedzieć, że w pewnym okresie swojego życia właśnie dzięki Wandzie Wilkomirskiej został pan kameralistą.
Tak, to też zawdzięczam Wandzie, która zaprosiła mnie do współpracy z triem polskim, które chciała po latach reaktywować. W pierwszym składzie grała ze swoim przyrodnim rodzeństwem, o wiele od niej starszym, Kazimierzem, wiolonczelistą, i Marią, pianistką. To trio w pierwszym składzie z przyczyn naturalnych przestało istnieć i po latach właśnie Wanda chciała jednak to trio polskie na nowo skonstruować, i było to dla mnie wówczas młodego człowieka wielkim zaszczytem i wielką radością, że właśnie mnie wybrała spośród młodych polskich pianistów jako tego, z którym chciała współpracować.
Kameralistyka to sztuka kompromisu muzycznego. Pan był przez wiele lat przede wszystkim solistą, ale potem się okazało, że ta sztuka kompromisu nie jest panu obca.
Nie tylko, że nie obca, ale również dawała mi wiele, wiele, wiele prawdziwej muzycznej satysfakcji. Tak, pan to bardzo dobrze nazywa. Oczywiście zawsze z kawałka siebie trzeba, grając w zespole kameralnym, czasami, może nie zawsze, zrezygnować na rzecz osobowości innych muzyków, którzy w danym zestawieniu, w danym zespole występują. Ale to daje naprawdę bardzo wiele, ta współpraca muzyczna, to wspólne frazowanie, to wspólne oddychanie muzyką daje mi, w każdym razie dawała wiele, wiele satysfakcji. Ja kocham muzykę kameralną i kontakt z nią właśnie zawdzięczam Wandzie też.
A kocha pan uczyć? Bo tak. Potem był taki etap, kiedy pan również zajął się dydaktyką.
Tak, to znaczy ja uczyłem zarówno w Polsce, ponieważ zostałem tuż po dyplomie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie zaangażowany na stanowisku asystenta wybitnej polskiej znakomitej pianistki Barbary Hesse-Bukowskiej. Byłem przez pewien czas jej asystentem, potem doszedłem do stanowiska adiunkta. Mając właściwie już otwarty przewód na docenta, jednak rozstałem się z uczelnią. Miałem tyle koncertów, że nie mogłem podołać tym wszystkim obowiązkom, a jednak uważałem, że młodzi ludzie potrzebują intensywnego kontaktu z pedagogiem, czego nie mogłem im wtedy zagwarantować, dlatego odszedłem, ale to był okres, kiedy uczyłem w Polsce, a potem w 1990 roku, już na emigracji, otrzymałem propozycję objęcia profesury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie. I z radością te propozycje przyjąłem. Oczywiście wiązało się to z chyba najpoważniejszym konkursem, na jakim byłem w życiu, bo to jest procedura powoływania w Niemczech nowego profesora, jest bardzo skomplikowana, jest bardzo złożona i selekcja jest po prostu nieprawdopodobna. O tę jedną pozycję w Stuttgarcie kandydowało 120 kilku pianistów koncertujących z całego świata. Ja zostałem wybrany, więc to jest wielki zaszczyt, ale odpowiadając na pana pytanie, ja lubiłem uczyć, ja lubiłem kontakt z młodymi ludźmi. To mi dawało zawsze wiele radości. Uważałem zawsze proces dydaktyczny za obustronny. Ja uczyłem się też wielu rzeczy od moich studentów.
Ja myślę, że w tej dziedzinie na tym to też polega.
Myślę, że tak.
To jest wzajemna inspiracja jednak.
Oczywiście.
Wzajemna inspiracja. Tak. Tak. Patrzę na ten dwupłytowy album, który jest oczywiście selekcją. Pan dokonał wyboru.
Tak.
No jest Bach, jest Liszt, dlatego o tym mówiliśmy, ale nie ma muzyki, z której pan w swoim czasie słynął. Myślę o utworach George'a Gershwina.
Ja po prostu pomyślałem, że już nie warto tego Gershwina umieszczać w tym dwupłytowym albumie, ponieważ na płytach ukazały się kompaktowych też. Wszystkie utwory George'a Gershwina, jakie napisał na fortepian solo i na fortepian z orkiestrą w moim wykonaniu. To są nagrania z lat końca lat 70. i początku 80., więc to już istnieje w jakiejś tam mojej dyskografii, dlatego uważałem, że dosyć z tym Gershwinem, tak.
No nazywano pana takim jazzmenem w swoim czasie.
No tak, nawet jedna pani profesor z Wyższej Szkoły Muzycznej, Najwyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie nazwała mnie właśnie, a to ten jazzmen, tak.
No właśnie, a co w tym jazzie gershwinowskim, jeżeli można użyć oczywiście takiego określenia, pana najbardziej inspiruje?
Może nie tyle jazz, ile po prostu swing, który jest immanentny tej muzyce. To mnie zawsze fascynowało. Natomiast było jakimś źródłem pewnego cierpienia dla samego Gershwina, który uważał, że on nie jest poważnym kompozytorem. On miał kompleksy, w co trudno uwierzyć. Ponieważ w moim rozumieniu to był wyjątkowy zupełnie, wyjątkowej klasy, wyjątkowego gatunku kompozytor, twórca muzyczny, który poruszał się w sposób genialny absolutnie na wąskiej granicy pomiędzy tak zwaną muzyką poważną, ja nie lubię tego podziału,
a no tak zwaną muzyką. Nie ukrywam, że również.
Tak, a tak zwaną muzyką rozrywkową. On to robił w sposób absolutnie fenomenalny. Natomiast skoro powiedziałem już o jakimś jego cierpieniu czy jego niedosytach kompozytorskich, to jest taka wspaniała anegdota, którą chciałem Państwu też opowiedzieć. Gershwin swego czasu zwrócił się do Maurycego Ravela, który był wielkim, uznanym również w Stanach Zjednoczonych już, bo jego sława wykraczała daleko poza Europę, kompozytorem, z prośbą o udzielenie mu lekcji prywatnych. Gershwin chciał się po prostu u Ravela uczyć poważnej kompozycji, jak on to nazywał. Na co Ravel odpisał mu z pytaniem: Mr. Gershwin, a ileż pan zarabia rocznie? I kiedy Gershwin napisał mu prawdę, Ravel mu odpisał: to wie pan co, to raczej ja powinienem brać lekcję u pana. A Gershwin był oczywiście już wtedy bardzo sławnym kompozytorem wszystkich tych musicali na Broadwayu. Więc on rzeczywiście zarabiał wielkie pieniądze, o których Ravel pewno mógł tylko pomarzyć. Stąd właśnie ta anegdota.
Ale ta granica pomiędzy muzyką nieco lżejszego kalibru, jak to niektórzy określają, a tą tak zwaną muzyką poważną, obaj nie lubimy tego określenia, jest bardzo płynna. No przecież powiedzmy sobie szczerze, mówiliśmy o Franciszku Liście na samym początku. To była muzyka poważna? Przecież nie do końca. W pewnym sensie spełniała rolę muzyki rozrywkowej.
Tak, zgadzam się. Myślę, że sporo utworów Lista jest, nazwijmy to, troszkę lżejszego gatunku. Nie ma tego ciężaru gatunkowego, który ma na przykład jego genialna absolutnie sonata Hamol. Ale mnóstwo drobnych utworów Lista, zresztą ja myślę, że również jego rapsodie fortepianowe jako popularyzujące w dużym stopniu ludową muzykę węgierską.
Niektórzy mówią, że bardziej cygańską.
Tak. Jest właśnie z tej troszeczkę lżejszej kategorii. Uważam, że to nikogo nigdy nie, niczyjej twórczości nie deprecjonowało.
Oczywiście, zresztą również na tej płycie są listowskie transkrypcje kompozycji Jana Sebastiana Bacha, jak i również, mówię o tej płycie, która w tej chwili się ukazała, retrospektywnej, jak i również jest koncert Bacha, co jest w pewnym sensie ewenementem, no bo w tej chwili wszyscy unikają pokazywania Bacha na fortepianie. Tak. I to jeszcze we współczesnym stroju.
We współczesnym stroju, oczywiście. No, w tym czasie, kiedy Bach komponował ten koncert, fortepian jako instrument jeszcze nie istniał. Więc można to dokładniej może określić, że jest to, że wszystkie utwory Bacha pisał na klawesyn, chociaż wiadomo o tym, że w domu miał klawikord.
No właśnie.
I o czym to świadczy? Dźwięk na klawesynie powstaje przez szarpnięcie piórkiem strun. Jest to dźwięk stosunkowo krótki. Natomiast już sam fakt, że Bach jako znakomity organista w domu jednak wolał mieć klawikord, gdzie tak zwany tangent, kiedy używało się odpowiednio klawisza, ten tangent, czyli taka malutka płytka, która dotykała strun, pozwalała na przedłużenie tego dźwięku. Więc już to w pewnym sensie rozwiązuje też dyskusję, czy należy grać wszystko na fortepianach historycznych, lekceważąc w pewnym sensie instrumenty współczesne. Ja myślę, że Bach byłby bardzo szczęśliwy, gdyby znał możliwości współczesnego Steinwaya.
Ale myślę, że również Bach potrafił pewne te możliwości przewidzieć, a jak słucham w tej chwili tego, co pan mówi, przypomina mi się powiedzenie jednego z pianistów w roku bachowskim: pozwólcie pianistom grać Bacha na fortepianie.
Brawo.
Brawo, oczywiście. I to o to chodzi.
Absolutnie jestem tego zdania, tak.
Nie ma oprócz tego, bo mówimy o koncercie Bacha, który znalazł się na tej płycie. Mówimy o opracowaniach utworów Jana Sebastiana Bacha, które znalazły się na tej płycie. Nie ma, jak już mówiłem, Gershwina, ale jest Chopin, jest Grieg.
Tak, jest sporo muzyki romantycznej z przewagą oczywiście Chopina. spotkałem się już z takim pytaniem, dlaczego właśnie tyle Chopina, skoro mieszkając jeszcze w Polsce, koncertując tutaj, może nie grałem tego Chopina tak wiele, ale myślę, że tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. Ja świadomie nie przystąpiłem do konkursu chopinowskiego. I więc nie byłem traktowany w Polsce jako no właśnie ten tak zwany chopinista, czyli nie proszono mnie, nie wymagano ode mnie dużo muzyki Chopina, ponieważ nie miałem tego stempelka chopinisty. Natomiast
ale grał pan znakomicie Brahmsa.
Pan to jeszcze pamięta?
Tak.
No, to jest bardzo, bardzo poważny, bardzo potężny rozdział w moim muzycznym życiu. Muzyka Brahmsa. Dopóki mieszkałem w Polsce, pan zapewne słyszał mnie w drugim koncercie, B-dur,
tak.
Brahmsa, który, bo wtedy jeszcze nie miałem w repertuarze pierwszego, do którego dojrzewałem wbrew pozorom dłużej niż do drugiego. Już
no to w pewnym sensie dwa różne światy muzyczne, mimo wszystko.
Kompletnie, oczywiście. Już pomijając fakt, że przecież koncert D-moll, a przynajmniej jego pierwszą część koncypował Brahms jako sonatę na dwa fortepiany. On nie myślał, że to będzie kiedyś koncert fortepianowy. Zresztą żadnego, moim zdaniem, żadnego z koncertów Brahmsa nie można nazwać fortepianowymi. To nie są koncerty solistyczne, to nie są koncerty solowe.
No tak
solowe.
Mówi się, to zresztą nie tylko o koncertach fortepianowych, także tutaj chodzi o koncerty na inne instrumenty, że jest to po prostu symfonia z towarzyszeniem instrumentu
tak
solowego.
Tak jest, tak, absolutnie. Tak, ja traktuję oba koncerty Brahmsa dziś może jeszcze bardziej niż jako młody człowiek. Rola fortepianu jest rolą jednego z ważnych, ale jednak instrumentów orkiestrowych. To nie są par excellence jakieś wirtuozowskie, a w Hamazie na pewno nie są, nie jest to pole do pokazywania jakichś wirtuozowskich kawałków na klawiaturze, absolutnie nie.
No ale jest to wspaniała muzyka i myślę, że jeszcze nie raz będziemy o tej muzyce mieli okazję rozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że ta płyta się pojawiła, ale przede wszystkim cieszę się, że jest pan znowu z nami, że jest pan w Polsce, że wypowiadał się pan podczas ostatniego konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No i cieszę się, że nagrania Andrzeja Ratusińskiego znowu są obecne na antenach Polskiego Radia. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był znakomity pianista, znakomity pedagog, kameralista, maestro Andrzej Ratusiński.
Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę.